Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Co warto zrobić? Warto zrobić sobie pierwszą wycieczkę do ujścia Wisły. Jak ja dzisiaj z Magdą. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Teraz radiowo już w ten sposób. Idziemy jakieś już pół godzinki, tak? Przed nami jeszcze, już chyba z 10 minut i będziemy u ujścia Wisły. Przekopu właściwie.
Jesteśmy w Jeziorku Bobrowym, więc już jest niedaleko.
A tam na końcu jest wieża obserwacyjna i będzie można spojrzeć i na foki przede wszystkim, ale też na ptaki.
I z platformy widokowej będzie widać takie charakterystyczne klatki druciane, które specjalnie nakładamy na gniazda sieweczki obrożnej. Część ludzi wie, co to jest za konstrukcja, a ci, którzy nie wiedzą, sieweczka obrożna ma od iluś tam lat już dramatyczną liczebność, jeśli chodzi o populację wybrzeżową.
No bo ona rozmnaża się na wydmach, na piasku.
Na plaży ogólnodostępnej część ptaków w ostatnich latach gniazduje na wydmach. I tak jak wcześniej ciągle mieliśmy obserwacje, że gniazduje na środku plaży, na podwydmiu, bardzo blisko też brzegu. Coraz częściej widujemy sieweczki gniazdujące na wydmach, pod roślinnością, pod rokitnikiem nawet, pod wierzbą, pod piaskownicą zwyczajną. Także takie widoki nie są rzadkością. A zwykły turysta pewnie nawet nie podejrzewa, że w takim miejscu mogą być lęgi.
A teraz słychać ciężki oddech i mój, i Magdy, dlatego że
idziemy po piachu.
I nie jest łatwo. A ty z sobą, dziewczyno, tarabanisz jeszcze taki duży statyw.
Lunetę. Z której będziemy obserwować i foki, i ptaki, tak jak wspomnieliśmy. Bez takiego sprzętu jest to utrudnione, z lornetki widać mniej.
Ochrona sieweczek, które wydaje się postanowiły żyć już dawno, dawno temu, w beznadziejnym miejscu na się udaje. Beznadziejnym dlatego, że to w cudzysłowie oczywiście, bo zadeptywanym przez ludzi, łatwo dostępnym dla drapieżników.
Nie tylko przez drapieżniki jest nękana, ale coraz silniejsza jest tak zwana antropopresja, czyli coraz więcej jest...
Daj statyw, ja podtrzymam, poniosę.
Coraz więcej jest tego napływu turystów, lokalnej ludności na tereny nadmorskie, są jakieś przebudowy brzegu morskiego, sztormy, remonty. Chociaż ostatnio nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Morskim.
I?
I ci panowie, którzy stricte pracują na plażach, robią remont po zimowym, drastycznym sztormie. No i odbudowują ogrodzenia na wydmach, faszynują i wszelkie inne szczegółowe prace czynią. Spotkałam się w tych wszystkich oddziałach rozsianych ażurowo na wybrzeżu z Urzędem Morskim w Gdyni i robiłam im szkolenie takie stacjonarne, jeśli chodzi o ten gatunek sieweczki obrożnej, jak rozpoznać ptaka, jak rozpoznać samca, samicę, po czym poznać, że są jakieś oznaki lęgowości, że może być gniazdo lub mogą być pisklaki. I ci panowie będą się bacznie przyglądać, będą je powiadamiać, jeżeli coś znajdą, i wtedy będą wstrzymywane ich prace w tym rejonie. Więc wspaniała współpraca. Może nawet się zdarzy, że razem zrobimy taki kosz.
Ale czy jest, że to nie jest tylko deklaratywne, że oni chłonęli tę wiedzę?
Nie jest, bo już od miesiąca ciągnie się sezon i już to działa, bo znalazłam nowe stanowiska sieweczki, przekazałam koordynaty miejsca, gdzie to jest, i prace zostały wstrzymane. Dodatkowo urząd zadeklarował się, że w ich oddziałach można wstrzymać sprzęt czasowo, można chować go też na zimę po sezonie i nie trzeba go wozić do magazynku. Więc też to jest ogromne ułatwienie. No i taki ukłon w stronę projektu, że są urzędy, które mają życzliwych pracowników. Więc serce rośnie.
Zawsze wydawało się, albo często wydawało się, że taki urząd morski to stoi w opozycji z ekologami, nazwijmy.
Ale teraz uznaliśmy, że połączymy siły. Im zależy, żeby ochrona wydm działała. Nawet mają
akcję. Tędy chyba nie przejdziemy, musimy iść nad samym morzem.
Mają akcję wolontariuszy, którzy będą edukować od czerwca do wakacji. Będą edukować ludzi, żeby nie wchodzili, nie niszczyli wydm. A nam zależy, żeby nie niszczono lęgów sieweczki, nie płoszono, nie przypłoszono tych par, które wybrały sobie dane terytorium do rozrodu. Więc jakby mamy wspólne cele i można zrobić coś razem pożytecznego.
Bo wy, czyli Kuling, z sieweczkami zajmujecie się od 10 lat? 15? Jakoś tak.
No 2012 można powiedzieć. Chociaż wtedy populacja była bardzo dramatyczna. W 2011 roku zrobiono inwentaryzację całego wybrzeża i ta populacja wyniosła wtedy 40 par lęgowych. Dramatycznie mało. I eksperci twierdzili, że wystarczy 2-3 sezony i ten gatunek wymrze zupełnie.
Ale wymrze w Polsce, czy jest jeszcze w innych krajach?
W innych miejscach? Krajach też jest, na zachodzie Europy też jest. Natomiast my tu lokalnie mamy swoje problemy. Z czasem, stopniowo, to co robimy przez koszowanie, przez czynną ochronę, przez grodzenie czasowe tych miejsc, oznaczanie tablicami, pastuchami przed lisem, ta cała nasza działalność przynosi efekty, bo w poprzednim sezonie już mieliśmy prawie 100 par i są duże szanse, że w tym sezonie przekroczymy 100 par lęgowych, więc ta populacja stopniowo się bardzo fajnie odbudowuje, co nas ogromnie cieszy. Natomiast populacja krajowa drastycznie spada. Wcześniej, jeszcze 2007 rok, krajowa populacja liczyła do 400 par. Natomiast w tamtym roku zrobiono monitoring ptaków wybrzeża i rzek, bardzo taki szczegółowy. I w całym kraju wyniosło 179 par. Czyli jak ktoś szybko dobrze liczy, my mamy tę, w cudzysłowie, większą połowę na wybrzeżu.
Mm-hmm. Tak. Na naszym wybrzeżu, na Pomorzu.
Tak, no bo już dobijamy do 100 par. A w skali kraju mamy 179 na moment 2021 roku. W tym roku ten monitoring dalej jest kontynuowany, więc ten rok pokaże, czy tendencja spadkowa w kraju dalej
ma miejsce. Ty mówisz, monitoring jest kontynuowany, ale tak naprawdę to ty robisz ten monitoring.
Między innymi.
Dwa razy do roku robisz sobie taką wielką wycieczkę.
Między innymi. Od
całym pomorskim naszym wybrzeżem.
Od Darłówka po rosyjską granicę omijam Słowiński Park Narodowy. Jeszcze z kolegą on ujście Wisły tutaj robi, Świdno-Mikoszewo. Ja dwa razy w roku muszę przejść ten odcinek. Pieszo. Mam takie kwadraty terenu. I między innymi mam tam też siweczkę obrożną, także nic mi nie umknie. Jest to taki monitoring bardzo drobiazgowo prowadzony, stąd taka precyzyjna liczba.
Halo, ale jak tych ptaków jest tak mało, to jak ty idąc możesz je wszystkie zauważyć, policzyć?
No są takie oznaki, po których możemy poznać. Uczymy też wolontariuszy Błękitnego Patrolu, którzy coraz nowi docierają w szeregi. Mm-hmm. Tego projektu. Mamy też takich niezrzeszonych pomocników.
A i oni już ci tam wcześniej zaznaczą, że tu są sieweczki w tym sezonie.
No i oni są uczeni, jak rozpoznać ptaka na plaży. Czym się różni od pliszki siwej, która jest taka powszechna na plaży. Mhm. Jak oznaczyć płeć, czy to samiec, czy samica, bo ten dymorfizm płciowy jest widoczny. Później jak rozpoznać jaja. Kiedy jest gniazdo aktywne, kiedy jest już stracone. Jak sieweczka zaznacza, że ma gniazdo albo pisklaki. I ona alarmuje, jest bardzo głośna, jest taki cały spektakl jej zachowań. Próbuje odciągnąć drapieżnika. Udaje ranną,
tak?
ciągnie swoje skrzydło po piasku. No i nas traktuje zarówno ludzi jako drapieżnika, lisa, psy bez smyczy. To wszystko dla niej jest zagrożenie. Zachowuje się jako ranna, próbuje odciągnąć od gniazda i jakby siebie chce poświęcić. Natomiast wtedy, jak lis za nią idzie, czy pies, no to, czy nawet kruk, czy wrona.
To ona fruwa w ostatniej chwili.
To ona później odciągnie i w ostatniej chwili już jest zdrowa z nienacka. Więc to jest dosyć skuteczny sposób odciągania.
A wy w jaki sposób chronicie sieweczki? Przez koszowanie to się nazywa, tak? Czyli zakładanie takich koszy, klatek z siatki.
Jak znajdowane są gniazda. Przez przeróżne osoby, zarówno przez nas ornitologów, przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu, przez osoby postronne, czy nawet Urząd Morski. Urząd Morski też znajduje gniazda i nam zgłasza. Czy nawet turystów. Ostatnio mieliśmy takie dwa gniazda, że turyści znaleźli, opalikowali takie miejsce. W tamtym roku pani w Helu znalazła i szukała do tej pory do mnie kontaktu, bo pomyślała, że ktoś na pewno się tym zajmuje. Bo nigdy nie słyszała o czymś takim, żeby na zwykłym piasku były jakieś gniazda. Więc uznała, że to jest jakiś fenomen i na pewno taki gatunek jest zagrożony.
Wiesz, my dziennikarze w zeszłym roku żyliśmy inną aferą, że dwoje młodych ludzi, turystów, oni chodzili wokół jednego gniazda i z każdej strony je fotografowali, niepokoili te ptaki.
Tak. Natomiast skończę jeszcze z tą panią w Helu. Ona poszukała sieć, całą przeszukała i znalazła mnie przez Instagram i dowiedziałam się o tym, że tam jest gniazdo na cyplu w Helu. Także takie mamy historie, ale mamy też drastycznie w inną stronę. Brak szacunku, ignorowanie tablic i nawet ci ludzie sforsowali ileś tam płotów, ogrodzeń, poszli i świadomie sobie robili sesję zdjęciową przy koszu na Gniazdowym, więc to pokazuje ignorancję niektórych jednostek.
A jak ty odpowiadasz na pytanie, a po co chronić ptaki, których tak naprawdę nikt nie zna, których jest tam setka?
Tak, czasami ludzie zadają pytania, a co one robią dla człowieka? A jak to można przekształcić na jakiś zysk? Mhm. To są bardzo smutne pytania, bo pokazują, w jaki sposób człowiek myśli w dzisiejszych czasach, że wszystko musi być po coś, a najlepiej, gdy był z tego jakiś zysk finansowy. A bioróżnorodność, na przykład badania robiono na zachodzie Europy i tamte bogatsze społeczeństwa lepiej się czują, kiedy mają bioróżnorodność bogatą, kiedy tych gatunków jest dużo, kiedy człowiek może pójść w teren, zresetować się, pokontemplować i kiedy słyszy cały wachlarz różnych głosów, kiedy obserwuje różne gatunki, nie tylko ptaków, ale różnych dzikich zwierząt, człowiek jest bogatszy, ma sprawniejszy umysł. Takie badania też prowadzono pod kątem różnych takich chorób cywilizacyjnych, że nawet co wpływa na sprawność umysłu, na mniejszą podatność na choroby Alzheimera, udary i tak dalej, więc dalekosiężnie tam się myśli o takich rzeczach, żeby to bogactwo w przyrodzie zachować. U nas ciągle się myśli tak komercyjnie, żeby zrobić jakieś właśnie hotele, apartamentowce, wyciągnąć od ludzi, od turystów pieniądze. Nikt nie myśli, żeby to bogactwo pokazać tym, którzy tu przyjeżdżają. To dzikie życie, które ginie.
Ale ty ładnie potrafisz o tym opowiadać. To my już teraz cichosza, wchodzimy sobie na wieżę, a na wieżę można spotkać strażników, którzy nie tylko pilnują tego miejsca, ale też opowiadają o przyrodzie, tak po prostu.
Tak, od 1 maja do 15 sierpnia są codziennie, po 9 godzin, w godzinach tej największej frekwencji turystów. Także zapraszamy na edukację, na treściwe rozmowy ze strażnikami. A bardzo nam zależy, żeby przemycić takie informacje i żeby one dotarły do wszystkich ludzi na Śródlądzie, bo często osoby przyjeżdżające na urlop nie wiedzą,
nie rozumieją,
że jest taki gatunek, który gnieździ się na plaży. Im piasek się kojarzy z rozrywką, z urlopem, z wybieganiem dzieci, niech się dzieci wykrzyczą, z wypuszczeniem psa, który ma się wybiegać, najczęściej bez smyczy. Kładą się z ręcznikami przy gnieździe, nie czytają tablic, bo mają urlop, po co? I to są bardzo trudne tematy. W szkołach nie mówi się o takiej sieweczce obrożnej. I w zasadzie Kowalski nie ma takich szans, żeby usłyszeć o takim gatunku. Dlatego zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy tu przyjadą, chociaż trochę wiedzieli, jak się zachować, żeby uszanować, dać trochę przestrzeni na plaży temu gatunkowi i będziemy wdzięczni.
To skończmy tę rozmowę takim wnioskiem. Pamiętajcie Państwo, że morze to nie tylko mewy i rybitwy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za wycieczkę.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.